Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w dzisiejszego wieczoru i zapraszam do rozmów niedokończonych, część pierwsza, radiowo-telewizyjna. I witam serdecznie naszego gościa. Jest z nami dzisiaj ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz, Marianin. Szczęść Boże, księże profesorze, witamy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków. Amen. Dodam, że jest ksiądz bioetykiem i sekretarzem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, a więc cieszymy się, że z nami ksiądz jest i będziemy mogli z ekspertem takiej klasy na ten temat porozmawiać. Właśnie jaki temat, drodzy Państwo? Temat nasz: moralny i bioetyczny dylemat metody in vitro. Wiemy doskonale, drodzy wszyscy, że ten temat przetoczył się przez nasze media, przez nasze też rozmowy i nasze umysły i serca kilka dni temu i dalej gdzieś w nas rezonuje. To jest coś, co jest tematem, myślę, bardzo takim rozgrzewającym wiele emocji, stawiającym wiele, wiele pytań. Też dodajmy od razu jasno, że to, co się mówi też w mediach takiego szerokiego nurtu, nam nie ułatwia wyrobienia sobie opinii, nie ułatwia też dostrzeżenia argumentów różnorakich mówiących o tej metodzie i też to chcemy uczynić właśnie z księdzem profesorem Piotrem Kieniewiczem dzisiaj wieczorem i wraz z Państwem, jak ufam, w naszych rozmowach. Księdze profesorze, może króciutko przebieg metody in vitro, bo chciałem założyć, że wiemy, jak to przebiega, ale może zbyt wiele nie zakładajmy, jakoś tak syntetycznie, gdybym mógł poprosić o to, jak ta metoda przebiega, bo potem z nią, z tym się wiążą nasze konsekwencje, to wszystko, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać.
To prawda. Metoda in vitro generalnie może przebiegać na dwa sposoby. Jeden troszkę, to jest duży skrót myślowy, ale troszkę znamy z filmu Sex Mission, gdzie do naczynia, gdzie jest komórka jajowa, zostaje wpuszczone męskie nasienie. I bohaterowie tam mówią: witajcie, kochane chłopaczki. Więc pierwsza metoda to jest taka, już zupełnie na poważnie, że do naczynia, w którym jest komórka jajowa, wprowadzane jest, ta komórka jest wprowadzona w środowisko, gdzie są plemniki i połączenie następuje w gruncie rzeczy metodą selekcji naturalnej. Problem w tym, że no, ta metoda nie jest bardzo skuteczna. I dlatego wymyślono jej wersję znacznie bardziej zaawansowaną, w skrócie nazywaną ICSI albo IMSI. ICSI to jest metoda intracytoplazmicznej iniekcji spermy do oocytu. A IMSI to jest, że jeszcze ten plemnik zostaje najpierw wybrany. I to jest takie wstrzelenie do wnętrza komórki jajowej, wstrzelenie plemnika. Potem jest, ponieważ ten proces nie nastąpił naturalnie, trzeba go zastymulować, więc jest stymulacja elektryczna, żeby uruchomić proces integracji materiału genetycznego, potem hodowla zarodka przez kilka dni, odpowiadający czas drodze dziecka od miejsca, gdzie nastąpiło zapłodnienie przez jajowód matki do macicy, więc to trwa mniej więcej 5 do 6 dni. No i potem następuje wybór najlepiej rozwiniętego zarodka i implantacja do macicy kobiety, to robi technik medyczny czy lekarz. Oczywiście problem jest najpierw z wyborem, z pozyskaniem materiału genetycznego, czyli komórek jajowych i plemników. Komórki jajowe pozyskiwane są przez metodą laparoskopową, dawniej przez powłoki brzuszne, a teraz przez drogi rodne kobiety, wprowadzany jest laparoskopii i są pobierane, ale oczywiście, ponieważ kobieta ma swój cykl płodności, a by trzeba było skorelować i tylko jedną komórkę by można było pobrać, prawda, w normalnym cyklu, wobec tego dla podniesienia skuteczności metody pobiera się więcej uprzednio kobietę stymulując, żeby tych komórek jajowych dojrzało więcej. Od mężczyzny pobrać nasienie jest od strony technicznej prościej, bo zazwyczaj to wygląda tak, że pan dostaje czy literaturę pornograficzną, czy filmy pornograficzne, masturbuje się i pozyskuje w ten sposób nasienie. To nasienie musi być w pierwszej świeżości, dlatego że do wykorzystania ono jest w gruncie rzeczy w ciągu 20 minut od momentu pozyskania. Czas jest w tej metodzie bardzo istotną cechą, czy takim czynnikiem. Wszystko się dzieje w dosyć precyzyjnych ramach czasowych, więc układając proces czasowo, mamy najpierw stymulację hormonalną kobiety, potem operacyjne pobranie komórek jajowych, masturbacyjne pobranie nasienia, potem selekcja plemników, najlepsze te wybrane co do kształtu i ruchliwości są wykorzystywane. Zapłatniane są wszystkie pobrane komórki jajowe. Pobiera się różnie w zależności od przyjętego w danej klince modelu od 5, czasem 15, a w filmie poświęconym in vitro przygotowanym przez National Geographic nawet było 27 komórek jajowych pobranych. I wszystkie zostały zapłodnione, przy czym nie wszystkie są hodowane od razu. Hoduje się mniej więcej 5, natomiast pozostałe są zamrażane w temperaturze ciekłego azotu. Na tym bardzo wczesnym etapie, tak żeby, kiedy to jest jeszcze jedna, maksymalnie dwie komórki, bo wtedy ten proces jest skuteczniejszy, to znaczy mniej tych zarodków, czy dzieci w tej fazie zarodkowej swojego życia umiera w wyniku procesu zamrażania. Więc hodowla trwa około 5 dni, potem jest wybór i znowu w zależności od przyjętej polityki danej kliniki in vitro oraz decyzji rodziców, głównie matki, wszczepiane jest od 1 do 3, rzadko kiedy więcej zarodków. One są wtedy na etapie blastocysty, czyli mają około 100 do 200 komórek. Ten czas hodowli jest oczywiście naznaczony również przygotowaniem kobiety do przyjęcia poczętego dziecka, czyli że musi być znowu stymulacja hormonalna. Jeżeli implantacja się powiedzie, czyli dziecko się przyjmie w macicy kobiety, no to proces dalej przebiega, proces ciąży przebiega w gruncie rzeczy niemal normalnie, poza jedną sprawą, mianowicie kobieta cały czas musi być stymulowana czy uzupełniany poziom hormonów, ponieważ jej organizm po sztucznie wywołanej multiowulacji nie jest w stanie normalnie prowadzić gospodarki hormonalnej. Nie ma ciałka żółtego, które będzie produkować progesteron. Są niewspółmierne do potrzeby poziomy estradiolu, więc no, hormony trzeba stymulować zewnętrznie. Są na to odpowiednie protokoły. Jest jeszcze jeden problem związany z tą procedurą in vitro, że czasem jest tak, że jeżeli wszczepionych jest 3 dzieci i wszystkie, cała 3 się przyjmie, no wtedy mamy ciążę mnogą. Ze względu na proces, jak do niej doszło, to ona sama w sobie jest traktowana jako patologiczna. Jeszcze ciąża mnoga to jest dodatkowa komplikacja. I wielu lekarzy prowadzących ten biznes in vitro proponuje wtedy, żeby najsłabiej rozwijające się dziecko albo to, które jest położone najbliżej ujścia macicy, najbliżej szyjki, żeby to dziecko abortować. Tak, żeby rozwijało się jedno, maksymalnie dwoje dzieci. No i niektóre kobiety się na to godzą. Podobnie aborcją zagrożone są te dzieci, które w trakcie rozwoju wykryte jest, że są obarczone jakimiś wadami i się nieprawidłowo rozwijają, więc wtedy te dzieci też zazwyczaj są abortowane i no, proces wszczepienia jest podejmowany od nowa. Troszkę na zasadzie, że jeżeli produkt nam nie wyszedł, to będziemy ten uszkodzony usuwamy, a wprowadzamy inny, który być może będzie lepszy. Więc procedura jest dramatyczna, jest niezwykle skomplikowana technologicznie, bardzo nowoczesna pod tym względem, natomiast od strony antropologicznej jest straszliwa, bo dzieci traktuje jak przedmioty, ojca dziecka traktuje jako po prostu dostarczyciela materiału genetycznego, a kobietę jak inkubator. Więc tu rzeczywiście jest to wyjęte poza kontekst funkcjonowania małżeństwa. Nawet jeżeli rodzicami są małżonkowie i to się dzieje na ich prośbę, z pełnym ich współudziałem, to oni są traktowani tak, jak są traktowani, więc czasem, kiedy potem przychodzą, zwłaszcza jeżeli to była nieudana procedura, ale także po udanych procedurach in vitro, kiedy przychodzą czy do spowiedzi, czy do lekarza, ginekologa, to mówią o tym, że są, czują się jakoś zbrukani tą procedurą, jako ludzie.
A też dodaje mi się, że profesorze, też taki myślę ważny aspekt też skuteczności tej procedury, bo jako przykład mam takie dane z Wielkiej Brytanii. W ciągu 19 lat, rok 91-2010, takie dane udało mi się pozyskać, stworzono 3 100 000 zarodków metodą in vitro, z czego 1 400 000 zniszczono, ponad 760 000 zamrożono, ponad 100 000 przeznaczono do badań naukowych i urodziło się z tej całej puli 122 000. Czyli 3 miliony zarodków nie urodziło się, tak? Skuteczność to jest 3,9%. Do tego chciałem dojść.
Z punktu widzenia dziecka, tak. To jest zatrważająca skuteczność, prawda? Tyle, że kliniki in vitro nie liczą skuteczności w ten sposób. Zazwyczaj jest no, ta PR-owa strona biznesu pokazuje skuteczność na zasadzie, ile kobiet, które wejdą w program in vitro, może, jak to oni ujmują, cieszyć się swoim potomstwem. Warto zwrócić uwagę, że narracja stosowana w tej propagandzie to jest narracja grająca głównie na emocjach, natomiast pomijająca całkowicie praktycznie wymiar etyczny i godność osoby i jej dobro, wewnętrzną celowość małżeństwa, wartość relacji wzajemnych w małżeństwie i w rodzicielstwie także. Więc ta kwestia skuteczności, ona jest no, w zależności od tego, jak kto liczy. Nie? Na wielu stronach kliniki in vitro jest mowa o skuteczności od 40 do 60%. Przy czym to jest liczone czasem jak wybory parlamentarne, bym powiedział.
Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy, tak? Na tej zasadzie.
Dokładnie tak. I to jest bardzo przykra konkluzja, dlatego że ona też pokazuje, właśnie w tym liczeniu skuteczności, ona pokazuje, że człowiek jest tutaj tylko pionkiem. Ten mały człowiek przede wszystkim. Właśnie się też warto zwrócić uwagę, że przy omawianiu tej metody ona jest tak strasznie techniczna, że w gruncie rzeczy sam język do jej opisu...
Właśnie to mnie uderzyło, księdze profesorze, bo w tym opisie metody, ksiądz, jak nam teraz ją opisywał, te słowa mnie uderzyły. Produkcja, hodowla, zarodka...
To weterynaryjna ojczyzna.
Ale to, tak, no, no to właśnie.
Powstała na potrzeby weterynarii po to, żeby zwiększyć możliwości hodowli takich zwierząt, o jakie nam chodzi. No i nagle się okazało, że ta metoda jest obarczona potworną ilością błędów. Że zwierzęta hodowane po zapłodnieniu in vitro, że one często są obarczone wadami genetycznymi i chociaż się nadają do tego, żeby stworzyć jakby nowy gatunek, czy jakąś krzyżówkę wyprodukować, sprawdzić, jakie są możliwości przy połączeniu takiej czy innej linii danego zwierzęcia, to do hodowli masowej się totalnie to nie nadaje. I wobec tego zachowano oczywiście tę metodę, jest nadal stosowana do celów eksperymentalnych, ale do celów hodowlanych nie jest stosowana, bo się to totalnie nie opłaca. I nagle mamy ją zastosowaną do ludzi i jest to opiewane jako wielki sukces medycyny. Czyli mamy coś, co nie działa dla zwierząt, a ma działać dla ludzi. No dramat.
I to jest, myślę, też warte podkreślenia, drodzy Państwo, że to, że my tutaj porównujemy ze światem zwierzęcym, to niech będzie dla naszych słuchaczy, telewidzów jasne, że to nie wynika z tego, że my porównujemy ludzi do zwierząt, żeby tak to nikt nie odebrał, broń Boże, bo właśnie cała ta nasza rozmowa dzisiaj wieczorem właśnie jest po to i stąd się ona bierze, że chcemy właśnie docenić i bronić ludzkiej godności.
No, człowieka, zdecydowanie tak.
Tak.
Natomiast ja jeszcze na moment chcę wrócić do kwestii tego języka. Cały czas jak opisujemy tę techniczną stronę in vitro, to mówimy właśnie o zarodkach, o embrionach, o blastocystach, o laboratoriach. Nie? To cały czas jest język taki strasznie techniczny, laboratoryjny. Dziecko pojawia się tylko w gruncie rzeczy wtedy, kiedy jest chciane, zdrowe i zaakceptowane przez rodziców. I wtedy ci proponenci in vitro mówią, że to jest dziecko. Ale jeżeli się okaże, że to dziecko jest chore, że to dziecko jest obarczone wadami, to wtedy z powrotem pojawia się, że to jest płód czy zarodek i że w takim razie należy dokonać jego utylizacji. Mówiąc językiem ludzkim, zamordować te dzieci.
Dodam się, profesorze, że a propos języka, jak to widać też w ustawodawstwie, w prawie, otóż projekt ustawy in vitro w Polsce z roku 2009, tam były takie wyrażenia używane wtedy, rok 2009, jak małżonkowie, rodzice, piecza nad embrionem, matka genetyczna. Natomiast rok 2015, ustawa o leczeniu niepłodności, już tam wtedy były i zupełnie inna terminologia była użyta, mianowicie dawczyni, dawcy, biorczyni, dystrybucja czy konserwowanie.
Tak. Więc no to pokazuje proces, a w tej chwili jeszcze dodatkowo dochodzi kwestia finansowania, więc mamy do czynienia z procesem z jednej strony demoralizacji, czyli odarcia całej tej sytuacji z jej wymiaru moralnego, w sytuacji, kiedy właśnie wymiar moralny jest najbardziej ludzkim z wymiarów, a z drugiej strony takie podejście utylitarne i jakby to ująć,
no, produkcyjne,
tak.
No. Można zapytać, czy mówimy o prokreacji, czy mówimy o produkcji? Bo to jest tutaj chyba fundamentalna różnica w podejściu do...
O reprodukcji, tak. Że produkujemy ludzi albo ich reprodukujemy. I jest bardzo ciekawa rzecz to, że ojciec przywołał dane z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była pierwszym krajem, gdzie in vitro miało miejsce. To był rok 78. Notabene Louisa Brown, która była pierwszym dzieckiem, o którym wiemy, że jest urodzone po in vitro, urodziła się w 10. rocznicę ogłoszenia Humane Vitae. To taki, bym powiedział, trochę demoński chichot. W Polsce to trzeba było jeszcze 9 lat, żeby in vitro weszło. I w międzyczasie w Wielkiej Brytanii na początku było, że to jest wyłącznie na sytuację, nieusuwalnej niepłodności małżonków i tylko małżonków. Stopniowo to pole było poszerzane. Potem dołączono do tego, że te dzieci poczęte metodą in vitro można wykorzystywać, jeżeli nie zostały wykorzystane do tego, żeby się urodziły, to można je do laboratorium. A potem jeszcze wprowadzono możliwość, żeby w ogóle tworzyć organizmy ludzko-zwierzęce. Nazywamy tę sytuację, ten taki rozwój właśnie jakby poszerzania możliwości prawnych, nazywamy równią pochyłą. To znaczy, że cały czas można coraz więcej. Co prawda prawo mówi na początku, że tylko jedna sytuacja i tylko i wyłącznie ta i pod żadnym pozorem inna, a potem się okazuje, że w gruncie rzeczy wolno wszystko. I w Wielkiej Brytanii niestety już wolno praktycznie wszystko. I jeżeli w Polsce doszło do tego, że mamy legalizację nie tylko in vitro, ale jeszcze upowszechnienie i ułatwienie poprzez finansowanie ze składek z budżetu państwa, no to mamy sytuację właśnie kolejnych kroków, cały czas jeszcze początkowych, ale na pewno nie ostatecznych, wymierzonych w no takie upodlenie człowieka, który będzie traktowany jako przedmiot. I nie tylko będzie to dotyczyło początków ludzkiego życia, ale także niestety końca.
I tutaj dodajmy też od razu, drodzy Państwo, że też moje tak pytanie do księdza profesora. Patrzenie Kościoła na osoby, które są poczęte w wyniku in vitro, zupełnie się nie różni niczym innym od osób poczętych w sposób naturalny. To niech wybrzmi też jasno dla naszych słuchaczy, bo to jest nieraz używane jako argument. Nic podobnego, właśnie dlatego też nasza rozmowa, że tak cenimy godność każdego człowieka, Kościół, chrześcijanie, że o tym rozmawiamy bardzo jasno.
Że każdy człowiek ma swoją niezbywalną godność. Ten, który pragnie potomstwa i z jakichś powodów ma trudności w tym, żeby te dzieci się poczęły w sposób naturalny, ma swoją godność i ją szanujemy. I dzieci, które się poczęły w sposób naturalny, szanujemy. I dzieci, które się poczęły, czy zostały poczęte w wyniku działań laboratoryjnych, też mają swoją godność. I tu chcę bardzo mocno zaznaczyć. Po pierwsze, to jest ta sama godność, taka sama i w tym samym wymiarze, co wszystkich innych ludzi. Po drugie, dotyczy to absolutnie wszystkich dzieci poczętych in vitro. Zarówno tych, które zostaną wszczepione do łona swoich matek, jak i tych, które zostaną zamrożone, wylane do zlewu, czy przeznaczone do badań laboratoryjnych. Wszystkie te dzieci mają tę samą godność. To oznacza, że jeżeli te dzieci są decyzją technika, lekarza wykorzystywane w sposób przedmiotowy, to oprócz podeptania ich godności, to jeszcze mamy odebranie im życia na bardzo, bardzo wczesnym etapie rozwoju. Więc mamy to działanie, jest to działanie abortywne. I no, nie ma na to usprawiedliwienia. Na zamach na ludzkie życie i na godność człowieka niewinnego, który jest potraktowany jak przedmiot.
Mamy więc oddzielenie biologii od tego, co osobowe. Możemy pytać się, czym jest poczęcie człowieka, czy jest tylko czymś reprodukcyjnym, technicznym, czy czymś więcej jednak mimo wszystko. Możemy pytać się, czym jest związek mężczyzny i kobiety, czy tylko jest czymś biologicznym, czy czymś więcej. To są tego typu pytania, więc oddzielenie biologii...
Niedawno miałem rekolekcję dla małżeństw i tam w trakcie jednej z nauk zwróciłem uwagę małżonkom na to, że sam fakt spłodzenia dziecka jeszcze tak naprawdę nie czyni rodzicem. Ponieważ rodzicielstwo jest funkcją miłości, a nie biologii tylko. I ci rodzice, którzy dzieci adoptują, są prawdziwymi rodzicami. Natomiast ci rodzice, którzy ograniczają swoje rodzicielstwo wyłącznie do faktu spłodzenia dziecka, natomiast nie dają im swojego życia, nie włączają się wychowanie, nie traktują tych dzieci z szacunkiem, nie wprowadzają ich w dorosłość. No ja byłbym bardzo ostrożny, żeby ich nazwać rodzicami w sensie ścisłym. Tak? Biologicznie tak, ale tylko biologicznie.
Tak. I drugi aspekt, dotknijmy, idźmy dalej, tu też to wybrzmiało, ten wymiar abortywny in vitro, to się wiąże z sobą. Jest to życie za życie. Tak to można też nazwać inaczej. Bo też ktoś powiedział kiedyś, pewien polityk, kto jest za życiem, ten jest za in vitro. To chyba jest wewnętrznie sprzeczne.
To znaczy problem jest taki, że in vitro rzeczywiście jest procedurą, w wyniku której małżeństwa niepłodne, a przynajmniej tak zdiagnozowane, mogą mieć dzieci. Przynajmniej niektóre małżeństwa. I w tym sensie no, jest to procedura, która może być sprzedawana marketingowo jako procedura pomagająca niepłodnym.
Natomiast... Ale czy ona leczy niepłodność?
Nie, ona nie leczy niepłodności, bo po procedurze in vitro małżonkowie są dalej niepłodni, tak jak byli.
Bo to też jest pewien mit, leczenie niepłodności, in vitro jako leczenie niepłodności. To jest
kłamstwo. Duże nadużycie terminologiczne. Mhm. To jest raczej, in vitro nie jest leczeniem niepłodności, tylko próbą obejścia problemu niepłodności. Czyli, że mamy niepłodne małżeństwo, które mimo wszystko ma swoje biologicznie dziecko. Natomiast jeżeli chcielibyśmy leczyć niepłodność, to by trzeba było sprawdzić, jaka jest przyczyna. Płodność jest wypadkową zdrowia całego organizmu. Zarówno to jest u kobiet, jak i u mężczyzn. Czyli, że także schorzenia, które pozornie nie mają związku z układem rozrodczym, one się mogą bardzo mocno przekładać na możliwości prokreacyjne mężczyzny, kobiety albo danej pary małżeńskiej. Więc jeżeli chcemy leczyć niepłodność, to trzeba podejść do tego możliwie całościowo, dokonać bardzo solidnej diagnostyki zarówno mężczyzny, jak i kobiety, sprawdzić, co jest nie tak i zacząć to leczyć, tak żeby małżonkowie mogli potem samodzielnie, współżyjąc, wiedząc, kiedy są płodni, żeby mogli dążyć do poczęcia w sposób naturalny. Będzie to zdrowsze zarówno dla nich, jak i dla dziecka.
Uśmiercanie nadliczbowych zarodków. Tutaj dotykamy tematu wspólnego z tematem aborcja, no bo to, jak też tu słyszymy, ten temat jest wspólny. Dzisiaj, czy dzisiaj nauka ma wątpliwe dylematy, kiedy rozpoczyna się życie? Bo to się wydaje, kiedy słyszymy różne wypowiedzi, że to jest względne, zależy, kwestia światopoglądu. Czy to jest kwestia faktów?
Kiedyś miałem, znaczy ten wykładowca żyje, bardzo serdecznie go pozdrawiam, ksiądz profesor Bogumił Gacka. On powiedział kiedyś takie zdanie na wykładzie: jak ktoś nie uznaje faktów, no to jest psychiczny. To oczywiście było troszkę żartem, a troszkę serio i dotyczyło innej kwestii, ale tutaj jest bardzo adekwatne. Nauki biologiczne nie mają żadnych wątpliwości, że od momentu połączenia materiału genetycznego gamet mamy do czynienia z organizmem, który ma swoją własną tożsamość genetyczną i swoją własną dynamikę życia. Oczywiście jest zależny na tym początkowym etapie bardzo mocno od organizmu matki. Potem w miarę dojrzewania ta zależność maleje do tego stopnia, że może żyć poza organizmem matki, a potem także bez jej opieki. W końcu potem jest tak, że jak już jest bardzo stary i zniedołężniały, to już potrzebuje opieki ze strony dzieci. Natomiast to, czy ktoś jest w potrzebie opieki, czy nie ma wpływu na to, czy jest żywy, czy nie. No a jeżeli jest żywy, to jest żywy. Jeżeli ma swoją tożsamość genetyczną, to znaczy, że jest odrębnym organizmem i dzieci poczęte czy naturalnie, czy metodą in vitro mają swoją odrębną tożsamość genetyczną w stosunku do swoich rodziców i wobec tego jedynym momentem, który jakby wyodrębnia je, to jest czas połączenia materiału genetycznego. To jest moment, który trochę trwa. Proces łączenia kodu DNA, budowania tej podwójnej helisy DNA zajmuje w gruncie rzeczy około nawet chyba 10 godzin, jeśli się nie mylę. Więc możemy dyskutować, czy momentem kluczowym jest chwila wniknięcia plemnika do wnętrza oocytu, czy ten moment, w którym kod DNA jest już zintegrowany. Tu możemy dyskutować. Natomiast od czasu, kiedy nastąpiło połączenie, czyli maksymalnie około 10 godzin od wniknięcia komórki plemnika do komórki jajowej, no już nie ma innego punktu zwrotnego. Jest tylko proces rozwoju, wzrostu, jakiegoś wyodrębniania poszczególnych tkanek i organów. Natomiast ten organizm ma swoją dynamikę i swój program życiowy. To jest zakodowane w DNA. Jest wyłączne dla tego jednego organizmu.
Tu można podać...
Jeżeli ktoś tego nie uznaje, no to oczywiście może powiedzieć, że się z tym nie zgadza. No ale nauka w tym nowożytnym rozumieniu to jest kwestia uporządkowania faktów tak, jak je poznajemy. Więc jeżeli ktoś nie uznaje faktów, to znaczy, że no buduje jakąś swoją ideologię. No wolno mu to zrobić. No, nikt mu nie jest w stanie tego zabronić przecież, że ktoś będzie budował swoją własną narrację i będzie mówił, że nie ma kodu DNA, tylko są krasnoludki. Tak?
A Ziemia jest płaska i w ogóle.
Ziemia jest płaska, tak. I lata, prawda, stworzyli nas kosmici.
Dodam jeszcze, tylko zacytuję bioetyka i zwolennika aborcji, co ważne, z Uniwersytetu w Princeton, Peter Singer, tak się pan nazywa, i on przyznaje w jednej ze swoich publikacji, nie ma wątpliwości, że od pierwszego momentu swojego istnienia embrion poczęty z ludzkiego plemnika i komórki jajowej jest istotą ludzką. Peter Singer, Practical Ethics, druga edycja, wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge, strona 85 i 6, odsyłam do źródła. Jedno z wielu źródeł, nie jedyne.
To jest niezwykle ciekawe, że Peter Singer mówi, że to jest istota ludzka, ale to nie jest osoba ludzka. Bo on uzależnia osobę ludzką od tego, że dany byt jest w stanie myśleć krytycznie o sobie, ma poczucie swojej historii, następstwa faktów, może być niezależny, więc on by ustawiał te jakby nabycie wymiaru osobowego człowieka mniej więcej na wiek 12 lat. I on konsekwentnie też wypowiadał...
Do tego wieku dopuszczałby, nie wiem, aborcję, tak późną aborcję, poporodową aborcję?
Niekoniecznie, może niekoniecznie, ale mówił, że to jeszcze nie jest osoba. Natomiast w przypadku osób na przykład chorych na Alzheimera, które tracą zdolność krytycznego myślenia o sobie, swojej samoświadomości, to mówił, że one tracą też ten wymiar osobowy i że w takim układzie nie powinno być problemu z tym, żeby poddać takie osoby eutanazji. I z tego, co czytałem, to no tak się złożyło, że mama, zdaje się, pana profesora Singera zachorowała na tę straszliwą chorobę, na co pan profesor wynajął cały zastęp medyczny, który się mamą opiekował. I kiedy ktoś mu zwrócił uwagę, że jest to niekonsekwentne w stosunku do tego, co naucza, to on powiedział, no ale z mamą to jest inaczej. Więc widzimy, że mimo wszystko gdzieś jest jakaś świadomość tego, że to, czy ktoś, nawet w panu profesorze Singerze, że to, że ktoś ma świadomość siebie czy nie, ma zdolność krytycznego myślenia o sobie i swojej historii czy nie, to nie do końca jest jeszcze przesądzające o tym, czy to jest człowiek czy nie.
Tutaj dotykamy kwestii uznawania absolutnego wymiaru ludzkiego życia lub względnego, uwarunkowanego, jak tu ksiądz wspomniał, od różnych czynników, których katalog jest dowolnie modelowany, dłuższy bądź krótszy. Tak?
Więc jeżeli zrobimy jakikolwiek wyjątek, to jest Ważne, żeby to zauważyć. Jeżeli zrobimy jakikolwiek wyjątek w regule, która nie ma wyjątków, to w tym momencie unieważniamy regułę. Więc jeżeli uznajemy, że człowiek jest, wartość bycia człowiekiem jest wartością podstawową, ale zrobimy w tym wyłom, to tym samym przestaje się człowiek liczyć jako taki. Jan Paweł II nazywa wówczas, mówi, że taki układ staje się układem totalitarnym. On może być bardzo demokratycznym układem, ale totalitarnym, to znaczy nieszanującym człowieka.
Czy można takie zdanie sformułować, że zgoda na zapłodnienie in vitro pociąga za sobą zaprzeczenie bezwzględnej wartości ludzkiego życia?
Zarówno życia, jak i godności, tak. Ja bym tutaj nawet postawił wyżej godność niż życie, bo godność jest wartością najwyższą. Natomiast życie jest wartością najbardziej podstawową. Ona umożliwia realizację innych wartości. Ale nie jest wartością najwyższą, dlatego że jak widzimy chociażby z historii różnych naszych rodaków świętych, są sytuacje, w których człowiek może oddać swoje życie w imię właśnie ochrony godności swojej czy kogoś innego, prawda? Tak było chociażby ze świętym Maksymilianem, że nie wahał się, tak? Godność człowieka była wyżej. Godność ojca, męża, człowieka, o którym on widział, że ma jeszcze zadanie do spełnienia, tak? I mówi, to ja oddam za niego swoje życie. Życie nie jest najwyższe.
Ciekawa rzecz, proszę, że w krajach, weźmy Niemcy hitlerowskie, tak? Czy tam, gdzie było dopuszczalne niewolnictwo, zabójstwo jako takie było przestępstwem, zauważmy. Było w kodeksie karnym Niemiec hitlerowskich, krajów, gdzie było niewolnictwo dopuszczalne, ale były pewne grupy wyjęte z tego zakazu zabijania, bycia.
No tak, no, Niemki za aborcję były karane śmiercią w III Rzeszy. Natomiast w stosunku do Polek, Rosjanek, Żydówek aborcja była wręcz propagowana. Więc to, no to pokazuje, jaka tu jest sytuacja. Swoją drogą, na początku, o ile dobrze pamiętam, w Rosji Sowieckiej aborcja też była zakazana, a potem została wprowadzona i rozpropagowana i to funkcjonuje do dzisiaj. I myślę, że nie wiem, czy to wprost było, czy po prostu tak wyszło, ale jest to metoda, która bardzo mocno łamie kręgosłupy moralne w społeczeństwie i pomaga władzy totalitarnej na
dowolne modelowanie człowieka i społeczeństwa.
Zarządzanie społeczeństwem, ale właśnie zarządzanie jako tłumem. Bo społeczeństwo, które ma przetrącony kręgosłup moralny, przestaje być podmiotowe. Staje się przedmiotowe i wtedy można nim sterować jak tłumem.
Panie profesorze, zaprosimy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do rozmów dzisiaj wraz z nami, bo już czas najwyższy. Drodzy Państwo, moralny i bioetyczny dylemat metody in vitro, tak brzmi nasz temat. I jest z nami gość, ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz, marianin, bioetyk oraz sekretarz zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. I nasze telefony, drodzy Państwo, przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południowej części kraju to numer 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400, zaś dla naszych telewidzów i radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy, pytania i refleksje. I już mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i czcigodnego księdza profesora. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Ojcze redaktorze, czcigodny księże profesorze, ja chcę dać świadectwo ze swojego życia. Brak potomstwa w małżeństwie to nie jest koniec świata. Zwracam się z apelem i gorącą prośbą do rodziców, którzy pragną mieć dziecko, o to, żeby pod żadnym pozorem nie dawali się namówić lekarzom na to, że metodą in vitro doczekają się potomstwa. Proszę wybaczyć mi moje wzruszenie. Nie można i nie wolno, powtarzam, nie wolno, żeby własne szczęście rodzinne budować na morderstwie. To jest przecież morderstwo, tak jak ksiądz profesor mówił. Człowiek od poczęcia ma swój własny kod genetyczny. To jest mordowanie dzieci. Proszę mi wybaczyć, że jestem wzruszona. Dziecko, które matka nosi pod swoim sercem, które poczęło się za... No, niech mi ojciec to pomoże z łaski swojej.
Poczęło się in vitro poza organizmem?
Tak, poza organizmem, które jest już pod sercem mamy i ta mama czuje, że to serce bije, że to dzieciątko jest. Ona nie ma żadnej gwarancji na to, że to dzieciątko się urodzi. Ja znam kilka kobiet, które poddały się właśnie zapłodnieniu in vitro, donosiły do trzeciego, do czwartego miesiąca i dzieciątko umierało. I ja mam takie pytanie do lekarzy, czy oni uświadamiają te kobiety, które chcą mieć tak naprawdę, bo ja przeżyłam ten dramat i wiem, co to znaczy brak potomstwa. Ale do czego zmierzam? Nie in vitro, ale przecież jest adopcja. Bo mama, która nosi pod sercem dziecko poczęte metodą in vitro, to nie jest jej biologiczne dziecko. Tak samo jak dziecko adopcyjne. Nieważne jest, jaka mama urodzi, ale ważne jest, żeby to dziecko pokochać, oddać mu swoje serce. I ja mam takie wrażenie, że jeżeli Pan Bóg nie daje rodzicom potomstwa, to ma w tym swój cel. Bo przecież te dzieci, które się narodzą, błąkają się po domach dziecka, one nie mają winy, że one przyszły na świat. Absolutnie. Dziecko, które jest adoptowane, ono niesamowicie pragnie mieć rodziców. My jesteśmy tego żywym przykładem. I Pan Bóg nam dopomógł, że zaadoptowaliśmy dziecko, teraz cieszymy się wnukami i to jest największa radość, jaka może być. I jeżeli mnie słyszycie, małżonkowie, którzy nie macie dzieci, nigdy, proszę was, nigdy nie poddajcie się zapłodnieniu in vitro, bo to jest morderstwo. I często jest tak, że jak się dziecko urodzi, ono jest chore. Wtedy dopiero jest dramat. A jeszcze jedno. Czy rodzice, którzy się na to godzą, zastanowili się nad tym, jeżeli to dzieciątko, no załóżmy, że urodzi się zdrowe, podrasta, idzie do szkoły. I jak to dziecko się poczuje, jak mu ktoś powie, że ono jest dzieckiem z próbówki? Ja wiem, co mówię, że ono jest dzieckiem z próbówki. Dzieci są przekochane, ale dzieci są po prostu potrafią wbić nóż w serce. Myśmy to przeżyli, jak bliska osoba powiedziała, sąsiadka do naszego dziecka, wiesz, wózek masz ładny, w wózku masz ślicznie, ale to nie jest twoja mama, bo ona cię nie urodziła, ona cię nigdy nie będzie kochała. Ale mieliśmy i mamy ogromne szczęście, że dziecko miało w szkole panią wychowawczynię, która była bardzo uczulona na tym punkcie, bardzo pilnowała tego, żeby nasze dziecko na tym punkcie nie doznawało krzywdy. Jestem tej pani ogromnie wdzięczna, ogromnie. I raz był tylko przypadek, że dziecko przyszło z płaczem do szkoły i nie chciało pójść na drugi dzień. Pani postawiła rodziców pod ścianą i wytłumaczyła, na czym to polega. Do końca technikum, do końca szkoły podstawowej, gimnazjum, technikum nie było z tym żadnego problemu. I dzisiaj apeluję do wszystkich małżonków. W domach dziecka są tysiące dzieci, które, uwierzcie mi, rzucają się na człowieka, gdy rodzice przychodzą, gdy chcą nawiązać. Ale to już jest inny temat.
Dziękuję
serdecznie
bardzo.
Radio Maria Telewizji Trwam za tą dzisiejszą audycję. Pozdrawiam ojca prowadzącego, czcigodnego księdza profesora i wszystkich rodziców, którzy czekają na potomstwo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani bardzo. Szczęść Boże. Bardzo proszę, księdze profesorze.
No parę rzeczy tutaj nasza słuchaczka dotknęła. Jedna to jest ta, że rzeczywiście część tych dzieci się rzeczywiście rodzi chorych albo z wadami, które są ukryte. I to jest problem nie tylko tych dzieci, to jest problem także ogólnospołeczny, ponieważ te wady genetyczne, one są później przekazywane w potomstwu, w drugim, w trzecim. Zazwyczaj wady genetyczne wychodzą w trzecim, czwartym pokoleniu, czyli przy ludzkim cyklu reprodukcyjnym, to jest około 100 lat. I można wzruszyć ramionami, że no to problemy będą za 100 lat, no ale te problemy będą już nie do rozwiązania. I to są problemy, które generujemy, kiedy wprowadzamy do puli genetycznej populacji ludzkich, wprowadzamy także te geny, które są uszkodzone. I ja zdaję sobie sprawę, że to brzmi strasznie technicznie i w żaden sposób nie chcę ludzi, którzy są poczęci i urodzeni po metodzie in vitro, w żaden sposób nie chcę ich poniżać, bo mają taką samą godność jak wszyscy inni. Natomiast ich zdrowie jest gorsze, statystycznie znacznie gorsze. I rację ma nasza słuchaczka, że lekarze proponujący in vitro rzadko kiedy mówią o możliwych komplikacjach, jakie mogą nastąpić w zdrowiu tych dzieci. Ja pamiętam kiedyś, bo przez 6 lat byłem dyrektorem Ośrodka Wsparcia Płodności na Protechnologia w Licheniu. Teraz ten ośrodek funkcjonuje już pod zarządem świeckim. Ale mieliśmy kiedyś taką pacjentkę, która przyszła do nas, straciwszy bodaj 3 dzieci, że poroniła 3-krotnie. Poszła do lekarza swojego i ten ją wysłał na in vitro. No, ona miała jakąś taką nadzwyczajną przytomność umysłu, żeby mu powiedzieć kilka ciepłych słów i mu powiedziała mniej więcej coś takiego. Panie doktorze, czy pan słyszy, co pan mówi? Ja nie mam problemu z poczęciem dziecka, ja mam problem z tym, żeby moje dzieci się urodziły. Bo problem rzeczywiście nie był stricte w płodności. Problem był w funkcjonowaniu później jej organizmu, tak żeby te dzieci mogły się normalnie rozwijać. Została objęta opieką naprotechnologiczną u nas w ośrodku. Była potrzebna operacja, która była wykonana w jednym ze szpitali w Polsce. Już zostawię gdzie i kto ją robił. W tej chwili ta pani ma 2 czy 3 dzieci urodzonych, poczętych w sposób naturalny jak najbardziej i urodzonych bez komplikacji siłami natury. Więc to nie jest odrębny przypadek. Znaczna część pacjentów ośrodków naprotechnologicznych to są pacjenci, którzy przychodzą po nieudanym in vitro. I części z nich jesteśmy w stanie pomóc. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Mówię my, dlatego że no ja sam przeszedłem przez szkolenie naprotechnologiczne i się utożsamiam z tym środowiskiem. Także dlatego, że nadal sprawuję opiekę duszpasterską nad tym ośrodkiem, którym kiedyś kierowałem. Współpracuję z ginekologami, naprotechnologami, więc no, są mi bardzo bliscy. Więc lekarze nie są zawsze w stanie wyleczyć, ale w wielu wypadkach są w stanie pomóc, tylko trzeba zrobić solidne badania. To nie jest tanie niestety, nie jest czasem łatwe, ale to nie jest też tak, że medycyna jest zupełnie bezradna. A wtedy, kiedy nie może leczyć, to zawsze można, tak jak nasza słuchaczka zwróciła uwagę, można pomóc w budowaniu rodzicielstwa na tym poziomie pół kroku głębszym, czyli właśnie przez adopcję albo przez inną formę przysposobienia. Ja sobie zdaję sprawę, bo tutaj to też trzeba powiedzieć. Nie wszyscy mogą adoptować dzieci, dlatego że prawo jest takie, jakie jest i ono w niektórych sytuacjach uniemożliwia adopcję, czy nawet przyjęcie do rodziny zastępczej dzieci. Natomiast zawsze można dążyć do tego, żeby pomagać innym i w ten sposób realizować własne powołanie do rodzicielstwa. Pamiętam, że kiedyś spotkałem takie małżeństwo, które zostało zawarte w czasie, kiedy już w gruncie rzeczy no nie było można myśleć o tym, żeby mieć swoje dzieci. Natomiast to małżeństwo bardzo chciało uczestniczyć w rodzicielstwie. I co zrobili? Oni pojechali na misję i dawali swoje życie i w Afryce, i na Filipinach, ucząc dzieci angielskiego, ucząc dzieci zawodów, dając im siebie w gruncie rzeczy jako tacy przyszywani rodzice, ale dając im całe swoje życie. I to jest prawdziwe rodzicielstwo. Bo prawdziwe rodzicielstwo to znaczy, że ja daję życie. Taki jest też sens przecież, że do kapłanów, do zakonników też się mówi ojcze. I to ma sens wtedy, kiedy kapłan daje swoje życie. Prawda? Inaczej to jest tylko kpina. Nie? Więc tak jak się zgadzam z naszą słuchaczką, żeby nie idźcie to w in vitro, bo to jest niedobra droga, ale idźcie w rodzicielstwo, jakkolwiek by ono mogło być realizowane. Jeżeli Pan Bóg komuś zamyka drogę tego biologicznego rodzicielstwa, to z całą pewnością otwiera inne drogi, kiedy to i gdzie to jest możliwe.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Dzień dobry. Magdalena z Lublina się kłania.
Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana doktora. Ja chciałam opisać taką historię sprzed 20 lat, kiedy już urodziłam pierwsze dziecko, córkę i zadzwoniłam do koleżanki, która mieszkała w Warszawie. No i ona w telefonie przedstawiła mi, że no nie starali się o dziecko, nie mogą mieć dzieci, więc się zdecydowali na tą, na in vitro. Więc ja dużo o tym nie wiedziałam, natomiast wiedziałam w sercu i z nauki Kościoła, że no nie jest to takie piękne, jak jest to opisywane. Więc jej tłumaczyłam, mówię, słuchaj, to będzie taki ból, może spróbujcie leczyć jakoś. Gdzieś tam wyczytałam jeszcze, że wtedy, że jest to ta naprotechnologia chyba, tak? Która właśnie leczy niepłodność. Tłumaczyłam jej i w ogóle, no ona mówi, słuchaj, my już się zdecydowaliśmy, zebraliśmy pieniądze, bo to bardzo duże pieniądze kosztowało, mówi, spróbujemy. No i jakoś ten kontakt się urwał, za 2 lata do niej zadzwoniłam, może nawet za 3 i pytam się, no jak tam to wszystko się ułożyło, prawda? Ona mówi, Magda, ze łzami w oczach płakała i mówiła, słuchaj, gdybym wiedziała, że ty wtedy mówisz prawdę, że to będzie taki horror dla nas jako ludzi, takie nieludzkie. Oprócz tego 2 poronienia z tych dzieci były i 3 było zamrożone. W międzyczasie zaadoptowali chłopca, syna, ale ona powiedziała, słuchaj, ja muszę zebrać pieniądze, żeby to 3 dziecko miało szansę, bo to duchowo mówi, że po prostu nie może psychicznie sobie z tym poradzić, że tam gdzieś jest to jeszcze jedno ich dziecko, które już jest poczęte, a jest zamrożony, nie mogła sobie psychicznie z tym wszystkim poradzić. Nie wiem, jak to się potem potoczyło, tylko pamiętam jej łzy, kiedy mówiłam, Magda, gdybym wiedziała, że to wszystko wtedy, jak ty i wierzyła w to, co ty powiesz, nigdy w życiu bym się tego nie podjęła. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która pracę dyplomową pisała na temat in vitro. I właśnie też chodziła do lekarzy, którzy robią in vitro i mówiła, że oni jasno nie mówią tym ludziom, nie przekazują informacji, jak to wszystko wygląda i jakie są konsekwencje. Przede wszystkim nie mówią też o sprawach duchowych, a często to są, bo często człowiek oprócz takiego realnego bytu, że chce mieć to dziecko, jako że chce tak jakby posiadać coś, ale Pan Bóg mówi zupełnie coś innego, dlatego że my nie posiadamy, nawet jeżeli jestem w małżeństwie i mam 3 dzieci, to my tych dzieci nie posiadamy na własność. My je tak, ja je urodziłam, wychowujemy, one są Pana Boga i idą dalej w świat, prawda? A tutaj jest taka chęć posiadania, to tak jakbym chciała mieć piękny samochód albo piękny dom. A to nie jest przedmiot, to jest dziecko, to jest życie ludzkie. To są 1000 żyć ludzkich, które są gdzieś tam zamrożone, zostawione. No i niestety umierają. Taką chciałam powiedzieć swoją historię i chciałam też pobłogosławić wszystkie matki, życzyć im z całego serca, żeby jednak zastanowiły się przed tym in vitro, jakie to niesie konsekwencje. Poczytały też i odpowiedziały tym, posłuchały tych matek, które no niestety nie mają dzieci z in vitro. I po prostu przechodziły tak jakby horror, to mi opowiadała moja koleżanka. Także błogosławię i proszę też o modlitwę za te matki, bo one też potrzebują naszego wsparcia, naszej modlitwy. I jeszcze jedną rzecz, że statystycznie ta koleżanka powiedziała, że w zasadzie niepłodność, którą powinno się gdzieś tam kwalifikować do in vitro, to jest dosłownie jakieś tam 10%, czyli tak, kiedy już nie ma plemników, czy tam one są bardzo słabe, lub jakaś tam niedrożność i gdzieś tam jedno jajeczko się gdzieś tam ten. Natomiast nie leczy się tego w ogóle. Przeważnie teraz jest niepłodność ze stresu, z szybkiego życia, z tego wszystkiego, co nas otacza, plus hormony. I tego się nie leczy, tylko się od razu kwalifikuje i się przedstawia piękną wizję rodzinie, czyli żonie i kobiecie, że już będzie piękne dziecko i wszystko będzie ten. A to w zasadzie się zaczyna i wtedy problem od momentu zaczęcia tej całej procedury. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Magdaleno, bardzo Pani dziękujemy. Księdze profesorze, bardzo proszę.
Bardzo, myślę, ważny głos. Ja bym do niego dodał jeszcze to, że to jest ta sama logika, w której jest też propagowana antykoncepcja, że są serwowane preparaty, które mają ludziom ułatwić życie bezproblemowe, bezkonfliktowe. Nie chcesz dziecka, stosuj antykoncepcję, chcesz dziecko, zastosuj in vitro. Klient płaci, klient wymaga. Dziecko jest właśnie traktowane jako przedmiot.
No, a nawet jako towar, nazwijmy to po imieniu też. Jako towar.
Tak, jako towar, a ci jako klienci, ale też jako dostawcy towaru. Przy okazji jeszcze pani Danuta, nasza poprzednia rozmówczyni, zwróciła uwagę, że często to jest też tak, że to dziecko jest nie do końca dzieckiem swoich rodziców, tych, którzy wchodzą w in vitro, w sensie, że jednym z dawców jest dawca anonimowy, jakiś zewnętrzny. I wtedy to też rodzi dodatkowy problem z tożsamością tych dzieci, że one potem pytają, no dobra, to kto jest moim tatą, kto jest moją mamą, nie? Ja kiedyś sobie tak patrzyłem, że wcale nie jest trudno sobie wyobrazić, że będzie dziecko miało 6 rodziców. Każdy będzie mógł powiedzieć, że jest rodzicem, bo będzie para, która dała swój materiał genetyczny, będzie para, która zamówiła dzieci w klinice i będzie para, która była, gdzie jest surogatka, kobieta, która daje swoje łono do wynajęcia i jej mąż. Więc mamy 6 ludzi, którzy każdy może powiedzieć, że jestem matką czy ojcem dla tego dziecka, a to dziecko jak ma się potem w tym odnaleźć, prawda? Ci, którzy mają do czynienia z dziećmi, które przeszły przez adopcję, wiedzą, że sam fakt adopcji już jest bardzo poważnym wyzwaniem dla człowieka, żeby określił swoją tożsamość. No w przypadku in vitro to jest nie do zrobienia w moim przekonaniu.
Tutaj a propos tego też wątku, dziecko jako towar in vitro, jako też traktowanie dziecka w sposób przedmiotowy, jako towar na sprzedaż. No wymownym takim faktem jest to, też niech to wybrzmi, że w Stanach Zjednoczonych cała ta procedura in vitro, ona pozostaje w sferze zainteresowania organizacji, uwaga, konsumenckich, jako coś, co się kupuje właśnie w sferze handlowej, towarowej. Ale też mamy, proszę księdza profesora, też cała ta terminologia. Mówimy o przygotowaniu właściwego surowca do in vitro, tak? Mówimy o życzeniach klienta. Są przecież targi matek.
O jakości materiału genetycznego.
Jakość materiału, no właśnie. Jest magazynowanie, czyli zamrażanie zarodków, tak? A więc cała ta, ten język, słownictwo jest bardzo bogate i ono jest jako żywo z tej dziedziny handlu wzięte przecież.
Tak, to nie tylko to, bo to nawet jest czasem sytuacja, w której cała procedura jest stricte handlowa, to znaczy jest robione zamówienie o bardzo konkretnych parametrach. To już będzie chyba z 15 lat temu, jak w Wielkiej Brytanii pewna para dwóch kobiet żyjących razem, obie były głuchonieme z powodu wady genetycznej i one zażądały wyprodukowania dziecka, które będzie też głuchonieme w wyniku takiej samej skazy genetycznej. No i po kolei dokonano kilku chyba prób, żeby uzyskać dziecko o takim właśnie materiale, znaczy takim kodzie genetycznym, który będzie świadczył o tym, że rozwinie się dziecko głuchonieme, zanim się udało doprowadzić do narodzin. Chciałby się powiedzieć szczęśliwych, ale dziecko niewątpliwie chciane było tutaj potraktowane jak po prostu jak towar. No, zamawiam człowieka, który ma mieć takie oczy, takie uszy, taki wzrost, taki kolor włosów. No jak w sklepie, lalkę się zamawia.
W roku 2018 jeden z aktorek amerykańskich takie ogłoszenie umieściła w prasie. Mówiła, że dzień dobry, od 3 lat staramy się o rodzeństwo dla mojego dziecka. Chcielibyśmy uzupełnić naszą rodzinę synem. Posiadamy żeński embrion wysokiej jakości. Czy rozważylibyście tę wymianę? Dawczyni komórki jajowej pochodzenia włoskiego, dawca nasienia pochodzenia angielsko-irlandzkiego, wykształcony w Yale na przykład. No to jest oferta marketingowa. Wypisz, wymaluj, tak.
Czy też, dramatycznie.
Tak, czy też mówimy o takim zjawisku, które mamy właśnie targi surogatek w Madrycie, takie targi odbywają się, czy w różnych miejscach się one odbywają. Targi matek zastępczych, gdzie się wynajmuje matki, czy się otrzymuje zniżki i tak dalej.
Tak, z tym związane są przeróżne komplikacje, dlatego że bywają sytuacje, w których surogatka nie chce oddać dziecka, z którym nawiązała więź emocjonalną. Bywają sytuacje, w których para zamawiająca potomstwo nie chce odebrać dziecka, ponieważ albo się rozmyślili, albo to dziecko nie spełnia ich wymagań. Są sytuacje, w których para zamawiająca, ponieważ weszli w ciężki kryzys i się rozstają, to domaga się, żeby przeprowadzić aborcję u surogatki. Więc surogacja przynosi kolejne problemy. Gdzieś zawsze cenę płaci to dziecko. To, które się rozwija, często jego rodzeństwo, które jest przechowywane w ciekłym azocie.
Czy też pamiętamy sytuację z początku wojny na Ukrainie, kiedy Ukraina jest takim dużym rynkiem surogatek, to sobie też trzeba powiedzieć jasno, gdzie te matki surogatki zostały z dziećmi, które nie były odbierane, nie zostały odebrane, no bo wojna, nikt tam nie przyjedzie po te dzieci. I teraz co? Aborcja? Dzieci na ulicę? Pamiętam takie...
No niestety zdarza się i jedno, i drugie. Zdarzają się też sytuacje bardzo dramatyczne, że te dzieci są potem przedmiotem handlu na rynku organów, czy na rynku niewolniczym. Handel dziećmi jest jednym z większych dramatów współczesnego świata. I te obszary, gdzie jest rozwinięta surogacja, niestety dostarczają takich możliwości. To u nas w pobliżu, no to jest Ukraina właśnie. Takim obszarem są Indie. Często to są obszary, które są naznaczone biedą, gdzie jest to droga do tego, żeby jakoś się wyrwać z nędzy dla tych kobiet.
I tu postawmy kropkę, księże profesorze, ponieważ czas nasz minął, ale umawiamy się za 2 godziny w Radiu Maria, drodzy Państwo. Z nami ksiądz profesor Piotr Kieniewicz, bioetyk. Moralny i bioetyczny dylemat metody in vitro, taki jest nasz temat z naszym ekspertem. Dziękujemy za uwagę, za udział w naszej audycji i zapraszamy do Radia Maria na 21:30. Księże profesorze, Bóg zapłać już i prosimy o jeszcze. I... Mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.